Witam ponownie. Moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Batelli. Witam serdecznie.
Witam serdecznie słuchaczy.
Będziemy rozmawiać o zapomnianej postaci pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, właściwie twórcy Sądu Najwyższego. Będziemy mówić o Stanisławie Pomian-Zrzednickim, pierwszym prezesie Sądu Najwyższego i faktycznym twórcy sądownictwa w odrodzonej Polsce. A pani Agnieszka jest prawnuczką. No właśnie, sędziego. Pani Agnieszko, to takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Czy pani od zawsze wiedziała, że pani przodek był tak ważną osobą, czy jakoś odkrywała na przestrzeni lat tego przodka? Czy miała pani pełną wiedzę, czy też ją zdobywała?
Tej pełnej wiedzy nie było. To znaczy, zawsze to był dziadek. W domu był dziadek, wisi portret. Oczywiście mamy rodzinny grobowiec, prapradziad zmarł w Piotrkowie. Ja się zresztą też urodziłam w Piotrkowie Trybunalskim. Na cmentarzu starym znajduje się grobowiec, w którym jest pochowany mój prapradziad i zresztą cała rodzina. Właściwie to była taka postać, która wrosła w nasze życie. Oczywiście wiedziałam, że był Herbowy. To był ostatni z członków rodziny Herbowy, no bo później córka wyszła za mąż już za nieherbowego. Jakby uczucie zawsze było ważniejsze w mojej rodzinie niż Herby. Natomiast też za szlachetnego człowieka, bo lekarza w tamtych czasach to był człowiek wykształcony. Natomiast prapradziad funkcjonował w rodzinie, że był sędzią, tylko moja babcia właściwie o tym nie mówiła. Drugim mężem mojej babci był oficer, który zginął w Katyniu. Także to ciążyło na losach mojej babci. Wszystkie takie pamiątki rodzinne związane z prapradziadem znajdowały się u babci pod węglem. Schowała je w pewnym momencie. I właściwie takie zrządzenie losu, że my także mieliśmy piec węglowy i po śmierci babci ten węgiel wzięliśmy z tej komórki. I tam pod spodem znaleźliśmy portrety, wszelkiego typu zdjęcia z początku wieku. Oczywiście mówimy to o początku wieku XX. Podziękowania, że prapradziad był członkiem Towarzystwa Dobroczynności. Właśnie taki portret, który w tej chwili jest wszędzie propagowany na stronie fundacji, to jest kreda i węgiel, narysowany w 1913 roku. A dopiero właściwie tak dogłębnie zaczęliśmy się interesować osobą prapradziada jakieś 5-6 lat temu, gdy zaczęliśmy czytać szczegółowo pamiętniki, które napisał. Napisał 4 tomy pamiętników bardzo drobnym pismem, drobnym drukiem, takim drobnym maczkiem. Wiadomo, był człowiekiem, który uczył się kaligrafii, więc to pismo jest niezwykle piękne, ale jednak bardzo trudne do odczytania. W tej chwili współczesna technika pomaga, że możemy to zeskanować, powiększyć, no i jak gdyby powolutku to czytać. I zaczęły się odkrywać różne takie bardzo ważne rzeczy. Notatki o powstaniu styczniowym, z których już skorzystał pan Adam Sikorski w takim programie Było nie minęło, nawet były wykopaliska. Bitwa pod Częstochowicami to jest właśnie taka bitwa, którą opisał na 5 stronach mój prapradziad. 2 lata temu dotarliśmy do miejsca urodzenia, Brańszczyka, i okazało się, że tam ta postać jest bardzo hołubiona, ale brakowało mieszkańcom, księdzu, który tam jakby jest takim motorem, działaczem takim społecznym także. Brakowało tych pewnych właśnie elementów, które my posiadamy. Ostatnio już zaczęliśmy wchodzić także w archiwa państwowe. Bardzo tutaj było pomocne archiwum w Piotrkowie, gdzie bardzo wiele artefaktów wyłoniło się. No i między innymi ta droga, gdy prapradziadowi zaproponowano w 1917 roku, czyli rok przed uzyskaniem niepodległości przez odrodzoną Polskę. W 1917 roku zaproponowano tworzenie sądownictwa. Stało się to 25 sierpnia 1917 roku. Otrzymał nominację na pierwszego prezesa. Zaczął tworzyć sądownictwo z 2 sędziami. Trwało to 5 lat. Zostawił 90. Odchodził sam. Miał 82 lata. Proszono go, żeby jeszcze pozostał. Ale bardzo zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą. Co było takiego w człowieku, który miał 77 lat, że powierzono mu tak ogromną pracę? I z naszego takiego wniosku wyszło taka zwykła przyzwoitość, Bóg, honor i ojczyzna. I to właściwie wszystko. Kierował się zawsze praworządnością, był ceniony także przez Rosjan, bo przecież co tu kryć, urodził się w 1840 roku. Wykształcił się między innymi i w Petersburgu, i w Moskwie, a także w Instytucie Szlacheckim, który stworzył car Aleksander. Ten Instytut Szlachecki istnieje do tej pory, ten budynek znajduje się na terenie Sejmu. I można powiedzieć, że mógłby być zrusyfikowany. Nie był. W ogóle generalnie ta młodzież szlachecka, która uczyła się w Instytucie Szlacheckim, który miał za cel zrusyfikowanie szlachty, właściwie nikt nie udało się. Car musiał zlikwidować tę szkołę. Zawsze twierdził, że jest Polakiem, nawet gdy dostał nakaz przeniesienia się w głąb Rosji, kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Wszystkie sądy były ewakuowane i prapradziad otrzymał takie polecenie służbowe. Odmówił, powiedział, że jest Polakiem, że chce zostać w Piotrkowie. Groziło to utratą emerytury. No, dla mężczyzny, który miał na utrzymaniu żonę, córkę i dwie wnuczki, no na pewno była to odważna decyzja, żeby nie przenosić się w głąb Rosji, gdzie obiecywano mu bardzo wysokie stanowiska. Tutaj pełnił rolę wiceprezesa sądu w Piotrkowie przez 40 lat. Zresztą wybudował ten sąd. To była jego taka wizja. Nie fizycznie sama, ale wizja wybudowania tego sądu, który doskonale spełnia swoją funkcję do tej pory. I prapradziad był bardzo szanowany przez Rosjan, a także przez Polaków, że nigdy się nie zrusyfikował. Więc to jest taki, ktoś by mógł powiedzieć, jak to?
No właśnie, jak to możliwe?
Właśnie jak to?
Ja się też zastanawiałam nad tym, ale też tak czytając o pani przodku, to tak wszędzie też podkreślają jego wielką fachowość, że był niezwykłym fachowcem, tak. Znał się na swojej pracy i prawdopodobnie to doceniali również Rosjanie. I tam chyba była też taka sytuacja, że w momencie, kiedy już był wiceprezesem sądu właśnie w Piotrkowie Trybunalskim, to nawet jakby część Rosjan zabiegała o jego awans chyba tak do Warszawy,
tak.
No, natomiast nie zgodzono się ostatecznie tam.
No, Polacy nie mogli obejmować właśnie takich stanowisk. Tu właśnie się zastanawialiśmy, jaką musiał mieć charyzmatyczną w ogóle taką, musiał być postacią, skoro mógł śmiało powiedzieć, jestem Polakiem, bo wielokrotnie, zresztą są na to dowody, są pisemne dowody, artefakty są na to, znajdują się w archiwum w Piotrkowie, że mógł odmówić. Widocznie był jednak wielkim fachowcem w tej dziedzinie. No ale mamy rok 1917, dostaje od tymczasowej Rady Stanu, dostaje nominację. I to właściwie, kojarzy nam się stulecie odzyskania niepodległości do tej pory, kojarzy nam się z rokiem 1918. My zastanawialiśmy się właśnie dlaczego, no ale dotarliśmy do takiej wypowiedzi, gdy otrzymywał 1 września, bo 1 września będzie właśnie to jakby rocznica wręczenia tej nominacji, objęcia stanowiska. Tego dnia zaczął pracę, gdy Stanisław Bukowiecki, reprezentant tymczasowej Rady Stanu, mówił podczas inauguracji. Herbem naszym jest orzeł biały, nierozpięty na piersiach innego orła dwugłowego, ale samoistny. To symbolizuje charakter niepodlegle państwowy sądów polskich w Królestwie Polskim. Sądownicy stanowią pierwszą placówkę nowo tworzącego się państwa narodowego, a na jej czele stanął Stanisław Pomian-Szednicki. Przykład niezłomności i konsekwencji. Swoje powołanie widział w służbie rodakom. U schyłku życia spełnił swe marzenie. I cieszę się z tego, że takie miał marzenie mój prapradziad, bo wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od marzeń. Jak się zaczyna marzyć, to się może spełnić po prostu. Nie miał łatwej drogi swojego życia. Miał 2 lata, kiedy zmarła mu mama. 6 lat, kiedy zmarł ojciec. Zaopiekował się nim. Z pewnych takich przyczyn powstała wtedy tam rada familijna, to była rada sąsiedzka, którzy zorientowali się, bo mój prapradziad miał jeszcze brata i siostrę, zorientowali się, że po śmierci rodziców te dzieci są zaniedbane, że majątek jest okradany po prostu. I te dzieci tak jakby biegają po wsi samopas, boso. No nie było takich środków komunikacji jak w tej chwili. No to nie jest takie proste. I wezwano Bonifacego Ostrzykowskiego, brata mojej prababki, że ma się po prostu tymi dziećmi zająć. Był księdzem kapelanem właśnie w Bręszczyku, w kościele w Bręszczyku i zajmował się, te dzieci wylądowały wtedy na plebanii i zajmował się tymi dziećmi. Był to także wielki człowiek, który był w powstaniu styczniowym, w powstaniu listopadowym. Bardzo by, no, wiele by można było o nim opowiadać, ale także zlikwidował analfabetyzm. Taką pierwszą rzecz, którą zrobił, jak nastał w Bręszczyku, stworzył szkołę i zlikwidował analfabetyzm. I w takim miejscu znalazły się właśnie te dzieci. Gdy odsłaniałam niedawno tablicę pamiątkową właśnie w Bręszczyku, poświęconą mojemu prapradziadowi, zwróciłam szczególną uwagę na to, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby właśnie nie ten wuj. Bo gdyby on powiedział jakoś inaczej, wychował te dzieci na parobków, nie wiem, na gospodarzy, nie kształcił, nie wysyłał do szkół, no przecież to także ponosił koszty, prawda? Mm-hmm. Bo to nie jest tak, że jeszcze pomagał mu w tym jego brat, inżynier warszawski. Więc to nie była jakaś taka sprawa, że to było za darmo, to trzeba było wyłożyć pieniądze konkretne. Gdyby nie kształcił, to przecież by pradziad nie był w tym miejscu. Natomiast ponieważ uznano, że no był rzeczywiście bardzo zdolny, 5 języków w szkole podstawowej, w tej tak zwanej powszechnej, one były tam przymusowe te języki, ale on na świadectwie ma tam bardzo dobre oceny. Więc to rzeczywiście był człowiekiem, który bardzo się dobrze uczył. I w wieku 20 lat ukończył studia prawnicze i było to równoznaczne z obecnym doktoratem. Więc to musiała być wybitna postać.
Wracając do tego tworzenia Sądu Najwyższego w momencie, kiedy już otrzymał taką misję, to czy ze względu na wiek ustąpił już w którymś momencie, czy uznał, że po prostu jakby rozpoczął to dzieło i może je już jest, no nie wiem, taki moment, że może przekazać to komuś innemu?
Proszono go, żeby został. Kiedy złożył, że chce odejść już na emeryturę, w wieku 82 lat, nie chciano go puścić. Są na to dokumenty, byliśmy nawet zaskoczeni, bo właśnie w archiwum w Piotrkowie się znajdują. Jest wiele listów, w których proszą go zarówno władze, jak i współpracownicy, jak i z ministerstwa. Są prośby, żeby pozostał na tym stanowisku. Nawet dano mu wielomiesięczny urlop, żeby się zastanowił nad tą decyzją, płatny. No a troszkę z tego wynika tam z takich kontekstu, że właściwie zaskoczył później, bo oni liczyli, że jednak się zgodzi, ale powiedział, że chce właśnie zostawić młodszym, że on już swoje zrobił, ale to też nie przerwało jego pracy, bo dalej podejmował bardzo wiele funkcji społecznych. W dalszym ciągu był prezesem Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Chrześcijańskiego. Wcześniej stworzył bibliotekę publiczną w Piotrkowie. Przekazał ponad 2000 książek. Stworzył także bibliotekę przy sądzie. Zajmował się alkoholikami. No, czym właściwie bardziej się wchodzi w różne aspekty, to okazuje się, że tym się zajmował, tamtym się zajmował. Szkołę rolniczą chciał otworzyć w Piotrkowie, bo był takim plenipotentem 2 spadków szlacheckich, takich z Uszczyna, jednego szlachcica. Więc miała powstać szkoła rolnicza, zabiegał o to, jak gdyby bardzo, bardzo czynnie działał społecznie. I myślę, że to powodowało, że on był cały czas czynny. No to więc tu nie ma właściwie takiego... Poszedł na emeryturę, a jednocześnie nie przestał pracować.
Czyli nigdy nie odpoczywał.
Nigdy. Tak? Chyba nigdy nie odpoczywał. Niemniej taką konsekwencją, właściwie zastanawialiśmy się, jak w tym 1917 roku, co takiego robił, prawda? No miał tych 2 sędziów. No i mamy taki bałagan właściwie, taki zaborowy, 3 zabory. Każdy język polski, no właściwie z innej parafii. Ludzie wykształceni w różnych językach. Więc straszny bałagan taki językowy.
No właśnie, jak teraz ujednolicić to sądownictwo, no, no tak? Stworzyć w zasadzie od nowa, tak?
Mhm. Musiało być troszeczkę, no był jedynym sędzią, który jeszcze w Królestwie Polskim znał sąd z tych czasów. Jak gdyby był taką kontynuacja. I no, musiał wyrównać język, wyrównać notariaty, wszystkie kwestie prawne, wszystkie kwestie akt prawnych. Bardzo dbał, jest to nawet zapisane, o poprawność języka polskiego, piękną polszczyznę. Zresztą tę piękną polszczyznę właśnie szczególnie widać w pamiętnikach, które napisał i no, trochę te 100 lat leżały u mnie w domu.
No właśnie, on chyba też zwracał szczególną uwagę na ten język sądowy pisany, mm-hmm. tak, żeby on no, był, żeby był poprawny, zrozumiały. Ale zrozumiały właśnie.
Tak, tak. Żeby był zrozumiały, no bo nie uczmy się, no jednak on ma docierać do normalnych ludzi, którzy nie są prawnikami i ma być dla nich zrozumiały. Na pewno było wiele spraw majątkowych i gruntowych, jakichkolwiek. Raczej był takim sędzią mentorem. No, w ten sposób mm-hmm. można by w tej chwili, chyba takiej postaci w tej chwili nie ma. Żeby był taki sędzia doradca, mentor, bo taką rolę chciał przyjąć już na emeryturze, bo chciał doradzać innym sędziom.
Skoro zresztą zostawił tylu sędziów i wszędzie się podkreśla tak, że poświęcał bardzo dużo czasu właśnie młodszym prawnikom, to myślę, że on też miał taką chyba misję do spełnienia, żeby zachować tę ciągłość, że wiedział, że coś musi po sobie pozostawić, tak?
No, chyba czuł też takie posłannictwo, że jest tym jednym z nielicznych, którzy mogą jeszcze od tego źródła wyjść, wyjść od tej prawdziwości. No też był twórcą takiego funduszu, fundusz Stanisława Pomian-Strzednickiego. Myśmy na to trafili, czytając nekrologii. Przy jednym z nekrologów było, że prosi się, żeby nie składać kwiatów, tylko żeby całe datki, które by miały być na te kwiaty przeznaczone, przekazywać na fundusz Stanisława Pomian-Strzednickiego. No więc zaczęliśmy szukać, co już to za fundusz. No i okazało się, że mój prapradziad taki fundusz założył, przeznaczył na niego roczną pensję i z odsetek z tego funduszu były utrzymywane biedne dzieci, zdolne biedne dzieci. I takie mamy marzenie w naszej fundacji, że jakby tak każdy sędzia odchodząc na emeryturę jakiś taki
wybrał
fundusz
takie
założył
dziecko.
I poszedł do tej swojej podstawówki, ja już nie szukał daleko, do swojej podstawówki w swojej miejscowości. I wybrał jedno dziecko i te 500 zł na przykład miesięcznie przeznaczał na to dziecko, żeby mu pomóc wkroczyć w świat i żeby pomóc tym jego zdolnościom. Bo mamy wiele zdolnych dzieci, no, na których po prostu
przepadają gdzieś,
przepadają
tak?
Właśnie z braku chociażby takiej prostej sytuacji, jakby mogły pojechać do opery, do Warszawy, żeby się nauczyły, jak zachowywać się w tej operze. Po co jest opera, po co jest filharmonia, bo dobrze byłoby, jakby nasi prawnicy, lekarze, sędziowie, ludzie zajmujący wysokie stanowiska byli także kulturalnymi ludźmi. Po prostu, żeby ta kultura wysoka była dla nich ważna.
No jakoś niestety nie mogę sobie tego wyobrazić.
Ale ja mam takie marzenie, a no, może
piękna
marzenie
idea,
się
tak jest.
Piękna idea. Może się spełni.
Pani Agnieszko, tak właśnie teraz czytam tutaj takie też podsumowanie. Taki bilans niesamowity, 62 lata praktyki sędziowskiej.
Tak, tak. To jest po prostu niezwykłe, no bo on jeszcze tam tłumaczył, nawet mam w domu, w swoich prywatnych jakichś tam zbiorach, że pełnił też rolę takiego tłumacza przysięgłego. Po prostu bo z języka rosyjskiego, tego urzędowego tłumaczył na język polski, prawda? I to jest po prostu niezwykłe. Ja właściwie tak prywatnie nigdy tak pradziadka nie pojmowałam, bo tak jakby może była jakoś, to byłoby takie sztywne. Mm-hmm. Natomiast po prostu zawsze był. Ten portret jest tak skonstruowany, że gdziekolwiek się usiądzie, to on zawsze patrzy na człowieka. Natomiast no, na cmentarz nie chodziło się z jakimś smutkiem, chodziło się odwiedzać po prostu rodzinę i tak jest do tej pory. Tam jest pochowana cała moja rodzina i babcia i moja mama, czyli prawnuczka, która niestety miała pewne przykrości z powodu mojego prapradziada, bo gdy studiowała w Warszawie dziennikarstwo, nie otrzymała świadectwa lojalności i była relegowana ze studiów. To już są lata 50. Nie znała go nawet, prawda? Ale no takie małe konsekwencje.
pani wspominała w pierwszej części rozmowy, że tę wiedzę o prapradziadku też jakby zdobywała z czasem. Dlaczego my właściwie tak powszechnie nie wiemy albo tak mało wiemy, w zasadzie nie wiemy nic na temat tak wybitnej postaci?
Nie wiemy nic, to znaczy myślę, że nawet nie wiedzą o tym prawnicy, ponieważ z tego, co się zorientowaliśmy, ja nie jestem prawnikiem, więc nie mam tutaj wiedzy bezpośredniej. Natomiast rozdając ulotki, pokazując wystawę, ponieważ no, mamy fundację imienia Stanisława Pomian-Strzednickiego, działamy dopiero półtora roku, ale no, staramy się jakoś przywracać pamięć. Spotkaliśmy się z wypowiedziami bardzo wielu prawników, że w ogóle nie uczyli się o prapradziadku, o sędzim Stanisławie Pomian-Strzednickim na swoich studiach. Są zaskoczeni, że taka postać była. Tutaj to już jest pytanie nie do mnie, tylko prawda, do historyków prawa. Dlaczego nieuczone są w ogóle aspekty historii prawa polskiego? Dlaczego tak znamienita postać w ogóle jest nieprzedstawiana? Wiem, że w programie tego nie ma. No, mamy takie oczywiście małe marzenie, żeby chociaż były dwa zdania w szkole, takiej zwykłej, powszechnej, a no już na prawie to po prostu powinno być dla mnie obowiązkowe. Pytaliśmy takich młodych prawników, dlaczego? No bo stwierdzili, że w tych latach, gdy no, mamy większość prawników, którzy już skończyli aplikację, więc w tej chwili to ludzie koło 40 na przykład, prawda? To nie są takie bardzo młodzi ludzie, którzy są już prawnikami czynnymi. Ten proces przecież uczenia prawnika nie jest taki krótki, bo
tak długo trwał.
Prapradziad był wyjątkiem, ale no, jednak nie spotykamy sędziów 20-paroletnich, prawda? Bo nie ma takiej możliwości, muszą pewne aplikacje skończyć. Że nie uczono po prostu o ludziach przyzwoitych w tamtych czasach, a potem gdzieś to się zagubiło, bo pamięć ma to do siebie, że jak się o niej nie mówi, to ona zanika. Ale też ma jeszcze drugi aspekt. Tak jak guziki katyńskie, o których mówi Herbert, też wychodzi pamięć na wierzch. Więc tutaj powoli ta postać mojego prapradziada zaczyna się wydobywać w ciemności. No może ładnie brzmi, że z białej karty. Ta biała karta zaczyna się zapisywać. No i działamy takimi środkami, jakimi możemy, bo...
No właśnie, co robicie? Jest fundacja, żeby przywrócić tę pamięć.
Znaczy, fundacja zajmuje się zupełnie właściwie czymś innym, a to w tej chwili to przywracanie pamięci zabiera nam 90% czasu, bo fundacja ma także taką działalność kulturalną, artystyczną. I jak gdyby takimi metodami staramy się przywracać także pamięć. Są wykłady, mamy już wystawę. Już ulotek rozdaliśmy 2500 w różnych miejscowościach, od Dusznik zaczynając, na Warszawie kończąc, wczoraj byliśmy w Warszawie. Rozdajemy, tłumaczymy, mówimy, opowiadamy. Chętnie pójdziemy w każde miejsce, gdzie zostaniemy zaproszeni. No, takim krótkim wykładem. Może on trwać i 15 minut, ale może trwać także i półtorej godziny.
W zależności od zapotrzebowania.
W zależności od możliwości technicznych. Mm-hmm. Po prostu, żeby przybliżyć postać. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, no bardzo, bardzo prosimy po prostu o kontakt z fundacją. Fundacja jest na Facebooku, łatwo dostępna, wystarczy kliknąć.
No tak.
Po prostu można w tej chwili wszystko można znaleźć. Wiadomo, że jeszcze nie mamy strony internetowej, bo wymaga to pewnych takich po prostu prac. Jest już strona jakby zabukowana, a nazwa, ale jeszcze nie mamy jej zrobionej. No i tak działamy, staramy się to przywracać i myślę, że już nam się coś pomalutku udaje, bo chociażby to, że dzisiaj się spotykamy.
No właśnie, to też taki element tego przywracania pamięci. Pani Agnieszko, a tak się zastanawiałam nad tymi dziennikami. Czy nie myśleliście o tym, żeby je wydać?
Tak, są prowadzone takie prace. Zastanawialiśmy się, czy mają mieć przypisy, czy nie mają mieć przypisów, czy po prostu materiał jest dość trudny. Kończy się na 1906 roku. No bo tak prapradziad pisał wstecznie, ale ponieważ zmarł w wieku 85 lat, więc wyraźnie widać, że to się urwało, więc nie wiem, czy to już trudno określić w jakim momencie. I ponieważ jest to przepiękny materiał, w ogóle taki opowiadający o pięknie przyrody, o miejscu urodzenia, o kulturze, o różnych takich aspektach, o strojach ludowych, no bardzo wielu, wielu aspektach życia, no a także o różnych aspektach prawnych, które wtedy dotyczyły mojego prapradziada. I oczywiście będziemy starali się to wydać i wymaga to dość sporego wysiłku finansowego. My jesteśmy fundacją non-profit, poszukujemy oczywiście sponsora, niekoniecznie jednego, ale już są jakieś rozmowy też z historykami prowadzone, żeby to wydać w takiej formie, żeby to można było to czytać, a nie żeby tylko sobie było dla samego wydania. W tej chwili rynek wydawniczy jest taki, że wydać można wszystko. Tak, ale jednak chcielibyśmy, żeby to znalazło się w bibliotekach prawnych. Marzenie, żeby może powstawały później prace magisterskie czy doktorskie na ten temat i żeby była pogłębiana wiedza, bo tam jest nie tylko wiedza prawna, tam jest także taka wiedza historyczna, właśnie.
To takie chyba też świadectwo czasów troszeczkę.
Tak. On opisuje świata, ale on jest bardzo dokładnie opisany, bo właśnie pan Adam Sikorski mógł oprzeć na tym opisie swoje wykopaliska. Bitwa pod Częstochowicami została opisana przez prapradziada na 5 stronach i on po prostu dokładnie określił azymuty, tam jest, więc można było już coś wykopać na tej podstawie, więc to nie jest takie sobie tam opisywanie, taka bajeczka, tylko to jest też taki konkret, ładnie napisany konkret i mam nadzieję, że będą mogli słuchacze też się o tym przekonać i usłyszą fragmenty w wykonaniu naszego łódzkiego aktora, pana Wojciecha Bartoszka, ponieważ fundacja właśnie rozpoczęła nagrywanie audiobooka.
To też bardzo ciekawa inicjatywa. Pani Agnieszko, ale to jeszcze nie wszystko, tak? Bo będzie konferencja jeszcze.
Będzie konferencja, w tej chwili taka najbliższa, którą organizuje fundacja. Odbędzie się w Łowiczu 27 września o godzinie 17. Zapraszamy do sali Boremeusza, Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek. No i to będzie taka uroczysta konferencja właśnie na temat Stanisława Pomian-Strzednickiego, twórcy polskiego sądownictwa.
Może w jakiejś tam dalszej troszkę perspektywie, jakaś tak sobie pomyślałam, konferencja taka naukowa by się przydała.
Już prowadzimy tutaj rozmowy, nawet mamy tutaj wsparcie pewnych ważnych osób po prostu i planujemy coś takiego na wiosnę, ponieważ jak gdyby ogrom, na początku tak myśleliśmy spontanicznie, zrobimy na jesieni. Ale później, gdy zaczęliśmy właśnie wchodzić w te różne dokumenty, to się okazało, że one są tak niezwykle ważne, że tego nie można zrobić tak po łebkach i po omacku. Ja nie jestem historykiem, mój mąż także nie jest historykiem, więc to na pewno muszą nam pomóc ludzie i pomagają jako wolontariusze najczęściej. Znaczy w ogóle jako wolontariusze, bo tak to ludzie życzliwi działają. Pomagają historycy, dziennikarze, wiele życzliwych osób, ale to wymaga troszeczkę czasu. I liczymy, że to będzie jakiś marzec, właśnie taka duża konferencja. Także też czekamy w jakiejś tam kolejce. Mieliśmy już rozmowy prowadzone, żeby znalazła się też wystawa w Sejmie. Taka właśnie, to stulecie odrodzonej Polski się zbliża, a tym jednym z elementów właśnie był mój prapradziad, który przyszykował na tyle sądownictwo Piłsudskiemu, że było łatwiej.
Było łatwiej, tak jest, mogło zadziałać. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj w magazynie historycznym była pani Agnieszka Batelli, praprawnuczka sędziego Stanisława Pomian-Strzednickiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.